To teraz pytanie alchemiczne. Spróbujemy rozebrać tę miłość na czynniki pierwsze. Skąd ta miłość się tak naprawdę bierze? Są tacy, którzy uważają, że to chemia, po prostu związki chemiczne, tak, coś tak. z czymś się łączy, wybucha i gaśnie czasami albo płonie. Skąd ta miłość?
Skąd ta miłość? No miłość to z dojrzałości, a zakochanie z chyba związków chemicznych najbardziej. Więc no tak ewolucyjnie, no to ona służyć, czy to zauroczenie partnerem, to widzenie w tych różowych okularach, ta fascynacja, te wydzielające się hormony szczęścia w kontakcie z tą drugą osobą, to pragnienie bycia razem z tą osobą, to ten pociąg fizyczny, to pożądanie, pragnienie intymności ma doprowadzić do podtrzymania gatunku, jakby nie patrzeć. Więc no tak ewolucyjnie, no to mamy te mechanizmy, podobnie jak ta walka, ucieczka, to też mamy takie, w których to człowiek, czy tego chce, czy nie, czasami jak właśnie spotka taką osobę, która w jakiś sposób jest dla niego interesująca, ma w sobie określone cechy, które byłyby podstawą dla podtrzymania gatunku, no to mamy w sobie to zauroczenie. Natomiast jak pokazuje historia, historie ludzi i tak dalej, to czasem jest tak, że to zauroczenie, zakochanie pojawia się dopiero po jakimś czasie. Co oznacza, że nie jest to tak, że my poznajemy osobę i tutaj ten piorun z jasnego nieba i tak dalej, tylko że ta miłość i nawet pożądanie zrodziło się na bazie na przykład przyjaźni. To znaczy, że ktoś kogoś dobrze poznał, mógł mu zaufać, otworzyć się przed nim i wtedy dopiero pojawia się w ogóle taka opcja, która wcześniej nawet człowiek nie miał jej w jakimś takim obszarze świadomości. Więc jakbyśmy sobie to tak rozłożyły na części pierwsze, to tak, prawdą jest to, że te hormony szczęścia, że ten mózg nasz tak reaguje, że te neurotransmitery, że tam dużo się świeci na różne kolory i że ta jednak świadomość jest trochę ograniczona i stąd ten pomysł na te różowe okulary, że my widzimy osobę taką, jaką chcielibyśmy widzieć, nie widzimy jej wad, tych, które będą nam przeszkadzały być może później, że te małe rzeczy traktujemy jako urocze, takie zaskakujące, bardziej niż coś, o co będziemy po prostu potem się kłócić co drugi dzień, bo jakaś taka pierdoła się nam tutaj przysłoni radość wspólnego życia. No i okazuje się z badań, że te hormony, czyli że to wszystko, co tam powoduje, że my tą osobę widzimy jako niezwykle ekscytującą i atrakcyjną, tak mniej więcej słabną po 3 latach. O pierwszym kryzysie mówi się właśnie po 3 i po 7 latach, kiedy tam się zmieniają te struktury w nas, my dojrzewamy, zaczynamy widzieć więcej, inaczej i tak dalej. No i często ludzie, którzy na bazie wyłącznie tego zauroczenia, tylko emocji, podjęli decyzję o byciu razem, nie znając się, mając jakieś mgliste wyobrażenie wspólnego życia, oglądając dużo tych filmów romantycznych i tak dalej, oni decydują się być razem. Czasem jest tak, że już przez te 3 lata zdążyli podjąć decyzję o wspólnym życiu i czasem już zdążyli się poznać, a czasami jeszcze nie. Więc bywa tak, że bazując wyłącznie na emocjach towarzyszących nam w kontakcie z drugą osobą, podejmujemy decyzję o wspólnym byciu razem, takim długofalowym. I teraz, jeżeli w tym czasie ktoś znalazł oprócz emocji coś jeszcze, co w tej drugiej osobie mnie intryguje, interesuje, poznałem ją, jego z różnych stron. Miałem możliwość zobaczenia i patrzę, że tak chcę żyć z tą osobą. Nie wyobrażam sobie bez. Umiem sam, natomiast z tą osobą jest mi dobrze. Czuję się szczęśliwa, mam satysfakcję i po jakimś czasie może to już nie są motyle w brzuchu i może to nie jest ekscytacja, ale to dalej jest mój człowiek, taki, przy którym jestem najlepszą wersją siebie, który widzi mnie dobrego, a nie krytykuje, nie obniża moich lotów, nie obniża moich możliwości, nie używa mnie, żeby sobie poprawić swoją pozycję, czyli nie dowala mi, nie dogryza, nie mówi różnych rzeczy, które powodują, że ja się źle czuję, gorzej i jestem z nim czy z nią tylko dlatego, że myślała, Boże, a kogo ja innego znajdę, nikt mnie nie będzie chciał i tak dalej. I stąd wyszłyśmy na samym początku od tej miłości jako postawy, bo emocje nie wystarczą na zbudowanie związku. Że człowiek musi być zdolny do tej miłości, czyli też ten poznawczy komponent decyzji, myślenia o tym, świadomości, wyobrażania sobie, ale też w takiej pełnej wiedzy na temat drugiej osoby, że ja ciągle chcę, na przykład zdaję sobie sprawę, że ciągle chcę zmienić tego człowieka, tak? Ciągle chcę, żeby on był kimś innym niż on rzeczywiście jest, a on mi uporczywie pokazuje od kilku lat, że on nie jest tą osobą, której ja sobie wyobrażam życie z. I wtedy nie tylko unieszczęśliwiamy siebie, ale też często tą drugą osobą, dając jej poczuć ciągle, że ona jest niewystarczająca, że ona, że za mało, że nam jest, że to wszystko, co my upatrujemy jako naszą trudność, to jest tej osoby wina. I wtedy to nie tylko my będziemy nieszczęśliwi, bo ciągle w poczuciu jakiegoś niedosytu, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby on czy ona się zmieniła i kiedy on w końcu będzie taki, jak ja chcę, żeby był albo była. No i przez to trudno nam jest. No więc ważna jest taka wiedza na temat tego, czy tak jak jest tu i teraz, to dla mnie jest wystarczająco dobrze. Czy ja cały czas myślę, a może jeszcze coś się wydarzy. A może jeszcze się zmieni. Nie zmienił się 10 lat, ale może jeszcze jedną szansę. Czy ja widzę, tych dobre rzeczy mi się ważą w porównaniu do tych, które są trudne. I czy to jest tak, że w tym życiu codziennym są jakieś kryzysy, trudności, natomiast jak przychodzi trudny moment u mnie w życiu, to ja wiem, że ja mogę liczyć na tą osobę. Że to mój człowiek jest. Że w razie czego to on mi pomoże. Nie dowali mi, nie dorzuci, nie odrzuci, gdy będę potrzebować. Że jak będzie trzeba, to pomoże. I w silnych emocjach nawet nie jest w stanie wyrządzić mi krzywdy. Takiej krzywdy często psychicznej, takiej powiedzenia po prostu okrutnych rzeczy, które często ranią bardziej niż taka przemoc fizyczna. No jak ja sobie tak rozeznaję to, no to właśnie się tak z jednej strony okazuje, że fajnie, pomagająca jest ta alchemia cała, to wszystko, co ja odczuwam. Natomiast jedna z takich terapeutek psychodynamicznych powiedziała, że samo to odczuwanie jest już czymś ważnym, bo to oznacza, że ja jestem zdolna do takich uczuć, czy zdolny do takich uczuć. I że to nie zawsze jest tak, że ludzie idą zaraz za tym ekscytującym uczuciem, bo ono może się pojawić już będąc w związku do kogoś innego. I że stąd w tej miłości bardzo ważny ten komponent decyzji, ten poznawczy, w którym my wiemy, że jesteśmy zdolni do tego ekscytującego odczucia, które jest bardzo przyjemne i umiemy się nim cieszyć w sobie, a nie od razu podejmować na skutek takiego uczucia czy takich emocji jakiejś niezwykłej decyzji, która zmieni nasze życie. Czyli porzucamy całe nasze życie dotychczasowe, bo się w kimś zakochaliśmy.
No właśnie, mówiłyśmy o tym, że nie ma tych instrukcji obsługi inspirujących przecież do miłości w filmach, bajkach, baśniach, książkach itd., itd. Czy psychologowie mają taką instrukcję obsługi, jak sprawić, żeby to uczucie, ta miłość nie zgasło?
Tak. Może tak, psychologowie mają instrukcje, metody, techniki do tego, by pomóc człowiekowi być tym, kim on jest. By zaakceptował to, kim on jest i jeżeli chce, rozwijał siebie. Co oznacza, że będzie miał też większą gotowość na przyjęcie drugiego człowieka takim, jaki on jest.
Ale tam chyba u podstaw jest dużo o miłości.
U podstaw jest bardzo dużo o miłości. U podstaw jest to wszystko, co jest związane z miłością własną. U podstaw jest to wszystko, co jest związane z tymi wystarczającymi, ale i koniecznymi warunkami do rozwoju, czyli akceptacją, autentycznością i empatią. Czyli tym wszystkim, co my moglibyśmy i byłoby cudownie, jakby każdy z nas otrzymywał na początku tego swojego życia. Czyli to, że ktoś mnie przyjmuje takim, jaki ja jestem, że jest ze mną prawdziwy w kontakcie, nikogo nie udaje, nie próbuje być srogą mamą czy wymagającym tatą i nie udaje, że jest idealny w tym swoim życiu, tylko że jest prawdziwy taki, jaki jest. I umie wczuć się w moją sytuację, popatrzeć czasami przez moje okno, a nie próbować na mnie wymusić jakieś decyzje, sytuacje itd., itd. Czyli początek jest zawsze właśnie w tej rodzinie pochodzenia. My często możemy skorygować te niektóre trudności, których doświadczyliśmy, korzystając na przykład z psychoterapii, korzystając z jakichś różnego rodzaju treningów, rozwoju siebie i tak dalej. Ale no, prawda jest taka, że jakiejkolwiek decyzji byśmy nie podjęli na temat bycia z kimś lub nie bycia z kimś, to ze sobą będziemy całe życie. No i dobrze by było się ze sobą po prostu zaprzyjaźnić i kochać siebie takim, jakim się jest, bo wtedy jest szansa na to, że my dopuścimy różne opcje w życiu dla siebie. Czasem bardzo korzystne, dobre, zwiększające jakość naszego życia.
No właśnie, są osoby, które nie kochają siebie, zdecydowanie nie, mają ogromne albo kompleksy, albo niedobory, albo poczucie, że nie zasługują.
Tak.
I myślą, że jak pojawi się ten ktoś w ich życiu, to on to zmieni.
Tak.
Zdarza się tak, że rzeczywiście ten ktoś obdarzy ich taką miłością, że wszystko naprawi.
No to musiałaby być taka rodzicielska bardzo miłość. No a w jednym związku bycie i rodzicem, i partnerem jest bardzo trudne. To czasem
i chyba terapeutą jednocześnie.
I terapeutą jednocześnie. No, myślę, że czasem, że są takie związki, w których ludzie, ktoś bardziej otwarty i dojrzały zobaczy ten ciężar czy tą trudność tej drugiej osoby i podpowie jej, weź może skorzystaj z jakiejś pomocy zewnętrznej, bo trudno jest nam razem. Bo może jakby jesteś w stanie sobie tutaj to załatwić, nie? A czasem jest tak, że ktoś wchodzi w to, jak po prostu w masło mówi. No to dobrze, to wchodzę w tą rolę, tak? Ja potrzebuję ojca, to ja będę dla ciebie ojcem. Ja potrzebuję mamy, to ja będę ci matkować. Natomiast no, nie zaspokoję tych potrzeb, które z partnerem czy z partnerką mogłabym lub chcę przeżyć czy zaspokoić.
Miłość.
Miłość.
Tyle o niej dzisiaj mówimmy, odczuwamy, mówimy różnymi albo okazujemy, albo pokazujemy, dotykamy tej miłości w różnych formach, w różnych postaciach. Państwo też mogą oczywiście dopisywać swoje refleksje na temat miłości, licencja na życie na Facebooku. Zachęcamy do polubienia tej strony, do komentowania. Miłość. Co jeszcze chciałabyś, Moniko, dzisiaj powiedzieć naszym słuchaczom?
Ja myślę sobie, że ten finał, o którym powiedziałaś, o tym, że jak wiele osób, które nie kochają siebie, to jest im trudno na życie. Ja myślę sobie trochę, że my wyrośliśmy jako społeczeństwo z tych mitów na temat drugiej połówki, że ja sam nie jestem pełen, że sam nie jestem sama.
Wystarczający.
Tak, że sam nie jestem wystarczający, że musi mnie ktoś dopełnić, żebym ja był całością. No i prawda jest taka, że jak ja sam na własnych nogach nie umiem stać i sam ze sobą trudno, samemu ze sobą jest mi trudno spędzać czas i cieszyć się swoim towarzystwem, to może się okazać, że z drugą osobą też nie potrafię. I że to, co jest najważniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze, to najpierw polubić, a potem pokochać siebie, żeby być dla siebie dobrym, współczującym. I to nie oznacza takiego ślepego zauroczenia, jak ja jestem fantastyczny, a wszyscy inni, co za tym idzie, beznadziejni, a coś skoro tutaj nie chcą mnie zrozumieć. Natomiast to jest to stanięcie w prawdzie, tak? Zobaczenie. Ja mam różne kolory i to wszystko się mieści w jednym człowieku. Potrafię i tak, i tak. I ja z decyzji, a nie z konieczności chcę spędzić swoje życie z kimś. Mimo tego, że wiem, że mogę je spędzić sam. Natomiast chcę, a nie muszę być z kimś, bo wtedy poczuję coś, czego nie czuję, będąc na przykład tylko i wyłącznie sam.
Z czego to wynika, że tak dużo osób teraz wybiera albo po prostu wkroczyło na drogę samotności?
Ja myślę sobie, że często to są właśnie zranienia, że ktoś po prostu chce uniknąć kolejnego zranienia, że otworzył się, że był jakiś, że był dobry, chciał sobą się dzielić, a trafiło to jakby, brzydko mówiąc, w niepowołane ręce. I to jest jedna grupa. Część osób braku kompetencji społecznych, z niskich kompetencji społecznych, z takich nieumiejętności, niewykształcenia tego, gdzie też ci rodzice czy tam bliscy nie pomogli nam w tym, by pokazać, że zależność może być też formą niezależności, że ja decyduję się zależeć od kogoś, a nie tak strasznie bronię się przed tym, żeby przypadkiem być od kogoś zależny, bo to jakaś tragedia jest, bo to trzeba wszystko samemu. I myślę, że słowem klucz jest tutaj, że można, a nie trzeba. Że ja chcę, a nie muszę. Bo jak muszę, to kłopot jest tego zniewolenia.
Chciałabym jeszcze poruszyć temat końca miłości. Chociaż nie chcę, żeby to była puenta naszej audycji. Ale o tych zranieniach powiedziałaś. One są często związane z tym, że skończyło się.
Tak.
Że poraniliśmy się, że pokazaliśmy okropne oblicza tak naprawdę. No, a na początku było zupełnie inaczej. To oblicze było od tej jaśniejszej strony.
Tak.
A tu taka jakaś parszywa, taka, na którą nie chcę patrzeć. W związku z tym ta miłość się kończy. Jak to możliwe?
Ja bym jeszcze dalej poszła, że czasem jest tak, że my się rozstajemy z kimś, nadal go kochając.
O, na pewno.
Czyli
byłam ostatnio na koncercie Anity Lipnickiej, która wspominała swoje miłości, bo przecież na przestrzeni lat mówiła sama, że się nakochała. I mówię, że one wszystkie są. One wszystkie są, tylko po prostu ewoluują.
Tak.
I zamieniły się w przyjaźń na przykład, albo w coś innego.
Tak, bo to bardzo ważna rzecz, żeby sobie nie odbierać prawa do tego, że coś było nieprawdziwe, albo że fałszywe, bo wtedy, kiedy było, to było prawdziwe. I żeby tu sobie pozwolić być do tego zdolnym i zaakceptować, że mimo tego, że tak się okrutnie czasem los z nami odszedł, tak możemy powiedzieć.
Taką radością. Bo ja potrafię kochać.
Tak, że ja umiem, że ja potrafiłam i że ja byłam w stanie tyle z siebie dać, poświęcić czasami i że zrobiłam to z własnej decyzji, bo umiem, bo chciałam, bo się dzieliłam, a nie dlatego, że ktoś mnie zmusił, wykorzystał, a następnie porzucił. Bo taka narracja jest niezwykle niekorzystna. To jest okrutne, tak siebie potraktować, czyli przyjąć, ja zostałam porzucona albo ja zostałem porzucony. Myślę, że to jest bardzo niesprawiedliwe, bo to pokazuje, że następnym razem nie powinienem czegoś robić, otwierać się, być blisko, pokazać swoich tych mocnych i słabych stron zarazem.
A nawet więcej, bo to przyniosło doświadczenie.
Tak.
Nauczyło na przykład stawiania granic.
Na przykład. Albo wniosło coś innego. Albo żeby nie zapomnieć o tym, że nawet w tych takich paskudnych związkach, które kończą się właśnie jakimś takim niefajnym rozwodem, albo takim, gdzie wciągamy jakieś rzeczy, gdzie dużo tej złości, tych trudnych emocji jest i one przysłaniają te dobre, co się zadziało. Żeby dać sobie prawo, albo pozwolić do tego, że to wszystko, co się działo w tych momentach, kiedy było dobre, było prawdziwe.
Ktoś fajnie powiedział, że te miłości, które już są przeszłością, można pochować do takich malutkich pudełeczek do serca. Jacek, Tomek, Michał, na przykład Franek. I one sobie tam są.
Tak.
Po prostu zapakowane w garażu. Razem ze starymi zdjęciami. Okej. Okay. To jest przeszłość.
Tak, że my możemy...
Walentynki można, jeszcze jest chwila, można je wyciągnąć przy kominku i powspominać ten przykład.
Tak, albo przyjrzeć się, które jeszcze nas bolą, dotykają, ranią, żeby zobaczyć to, nie? Żeby zobaczyć, kurczę, tyle czasu minęło, ja dalej jakieś mam w sobie te takie uczucia. Czasami tutaj może pomóc rozmowa, czasem może to być rozmowa z psychologiem, czasem rozmowa z przyjacielem, koleżanką.
Czasami napisanie listu i spalenie go.
Tak, tak, w ogóle, żeby sobie tak symbolicznie niektóre rzeczy pożegnać, zakończyć, żeby móc pójść dalej, bo to jest dla nas ważne, żebyśmy my swojego życia nie marnowali.
To też jest ważne. Wiele osób ruminuje, przeżywa latami na przykład, nie tylko miesiącami i jakby nie pozwala sobie na coś nowego.
Tak, tak. Bardzo żałobę przeżywa. Często po tych takich nieudanych związkach ta żałoba jest dłuższa niż po udanych.
I też wpada w iluzję na zasadzie, bo to było takie wielkie, przeznaczenie.
Tak
nieprawdziwa, bratnia duszy.
Dokładnie, my idealizujemy te związki, których już nie ma. Wtedy jak na przykład my mamy takie poczucie, że to się nie zadziało z naszej woli, to mamy większą skłonność do tego, by idealizować to, co było. Czyli powiedzieć, jak to było cudownie, a teraz już tego nie ma. Szukać w sobie winy, co ja takiego zrobiłam, że teraz tak jest. Jak to w ogóle właśnie się strasznie zadziało. Żeby czasem dać sobie prawo do tego, by przeżywać, ale dać sobie też prawo do tego, by iść dalej. Że nie ma bez sensu rzeczy. Że nie ma takich, które naprawdę... Ja mam w sobie głębokie przekonanie, że człowiek jest w stanie odnaleźć sens w tych rzeczach, które mu się dzieją. A jak odnajdzie, to łatwiej jest zrobić z tego pożytek.
I bez napinki, bez desperacji.
Tak. To najtrudniejsze jest, bo takich siebie nie lubimy. Lepiej się zachowywać i żyć ze sobą tak, jakich siebie lubimy, jakich chcemy siebie widzieć.
To wszystkiego najlepszego w tym dniu dobrego. I nie tylko w tym dniu, w tym tygodniu.
W tym życiu, w tej miłości.
Serduszkowym, tak, jak najbardziej. Wszystkiego najlepszego Państwu życzymy. Doktor Monika Baryła-Matejczuk.
Dziękuję bardzo.
I Monika Hemperek. Dobranoc.
Dobranoc.